Szczęść Boże. Dzisiejsza audycja przygotowana została w słupskim studiu Radia Koszalin przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Zachęcam Was serdecznie, moi drodzy radiosłuchacze, do spędzenia najbliższych minut w atmosferze duchowości Kościoła Prawosławnego. Dziś, z racji okresu Wielkiego Postu i szans, jakie ze sobą niesie, czyli zachęty do samopoprawy człowieka, przyjrzymy się człowiekowi właśnie. Uczynimy to z pomocą tekstów i rozważań jednego z pisarzy i ascetów wszechchrześcijańskich, świętego Efrema Syryjczyka. Towarzyszyć nam będą utwory z liturgii Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia w wykonaniu chóru Wydziału Wydawniczego Patriarchatu Moskiewskiego. Pierwszy z nich to tzw. zadostojnik Soboty o Łazarzu, hymn poświęcony Bogu Rodzicy. Czystej chwalebnie cześć oddajmy. Kim był święty Efrem Syryjczyk? Niewiele o nim wiemy. Kilka faktów. Urodzony około 306 roku w Nisibis, dziś miasto tureckie położone przy granicy z Syrią, prawdopodobnie w rodzinie chrześcijańskiej. Jego wykształceniem kierowali ludzie i wykształceni, i pobożni zarazem. Biskupi Jakub i Vologeses. Efrem był nauczycielem kościelnym i diakonem. Po zdobyciu miasta przez Persów wraz z wieloma uciekinierami, w tym również z personelem i uczniami tamtejszej szkoły teologicznej, udał się do Edessy, współczesnej tureckiej Urfy, pozostającej wówczas pod panowaniem Rzymu. Zmarł w roku 373, pozostawiając po sobie obszerną spuściznę literacką, która świadczy o ogromnej pracowitości autora. Nawiasem mówiąc, lista jego dzieł nie jest jeszcze zamknięta. Wciąż odkrywamy nowe utwory świętego Syryjczyka. Zresztą samo imię Efrem, w języku hebrajskim brzmiące Efraim, oznacza kogoś płodnego, urodzajnego, przynoszącego dobre owoce. Nasz bohater uchodzi za klasyka kościoła syryjskiego. Szanowany egzegeta, apologeta, kaznodzieja i poeta. W kontekście poety ciekawe, że nawet Rym się udał. O ile dwa ostatnie słowa brzmią swojsko, to dwa pierwsze mają prawo brzmieć trochę obco i, co za tym idzie, niezrozumiale. Otóż egzegeta to teolog, uczony, zajmujący się komentowaniem, objaśnianiem tekstów Kościoła, poświęcający się wyszukiwaniu tego, co jest zapisane w sposób ukryty, za pomocą symboli, obrazów, pewnych odwołań, czy też myśli odnoszących się do konkretnych realiów. Ujmijmy rzecz praktycznie. Na przykład, czytamy w Ewangelii pytania apostoła Piotra. Ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? I odpowiedź Jezusa, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dziwimy się, dlaczego powinniśmy przebaczać akurat tyle razy, rozumiejąc tym samym, że 78 raz to już wręcz ewangeliczna okazja do odegrania się. Natomiast egzegeta wie, że liczba 77 oznaczała w ówczesnej kulturze narodu biblijnego nieskończoność. Jeśli słyszymy słowo o ogniu Gehenny, to egzegeta widzi tu odwołanie do pełnego ognia, dymu i fetoru wąwozu Gehinnom, znajdującego się poza miastem, miejsca, które służyło do wysypywania śmieci, kremacji zwłok przestępców i wyrzutków społecznych i, w pewnym okresie historii Izraela, do składania ofiar Bogu Molochowi. Gorszego, posępnego i bardziej przeklętego miejsca wówczas już nie znano. Natomiast apologetą jest ten, kto zajmuje się przedstawianiem i wręcz obroną pewnych poglądów w konfrontacji z innymi opiniami czy odmiennym, czasem wręcz przeciwnym światopoglądem. Przykładem apologety może być Mojżesz. Przekazuje faraonowi polecenie Boga, by wypuścił lud izraelski z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I chcąc przekonać zatwardziałego egipskiego władcę, musi bronić prawdziwości Bożych słów. Plagi egipskie wywołane przez Mojżesza to kolejne, nie ukrywam, drastyczne, ale tym samym przekonujące argumenty w tym sporze. Ale powróćmy do Syryjczyka. W liturgii Kościoła Prawosławnego w okresie Wielkiego Postu czytana jest modlitwa autorstwa świętego Efrema. Posłuchajmy jej polskiego przekładu. O Panie i Władco życia mego, nie daj mi ducha lenistwa, zniechęcenia, pożądania władzy i próżnych słów. Daruj zaś słudze Twemu ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. O Panie, Królu, pozwól mi widzieć moje grzechy i nie osądzać brata mego, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. Przypatrzmy się temu tekstowi. Po pierwsze, mamy do czynienia z tłumaczeniem, a jak mawiał święty Hieronim, każdy tłumacz jest po trosze kłamcą. O ile lenistwo, pożądanie władzy i słowa próżne to rzeczy nam znane, to zniechęcenie trochę tu nie brzmi. W języku cerkiewno-słowiańskim używanym w liturgii Kościoła Prawosławnego warto podkreślić, że nie jest to język rosyjski. Widnieje tu słowo unynie, a więc bardziej beznadziejny smutek, upadek na duchu, trwanie w beznadziei, stany głębsze, bardziej duchowe. Jak widzimy, unynie to sprawa o wiele bardziej poważna i niebezpieczna niż zwykłe zniechęcenie. Tekst grecki używa tu słowa ekidia, acedia, synonimu znanego nam już unynia. Niestety do tekstu syryjskiego nie dotarłem, ale chyba i tak niewiele by to dało. Powtórę, tekst, a przynajmniej jego forma literacka, po dokładniejszym odczytaniu jako żywo przypomina inny, pochodzący z 23 rozdziału starotestamentowej księgi Syracha, zwanego też eklezjastykiem. Posłuchajmy. Panie, Ojcze i Władco życia mego, nie daj mi wyniosłego oka, a żądzę odwróć ode mnie. Niech nie panują nade mną żądze zmysłowe i grzechy cielesne, nie wydaj mnie bezwstydnej namiętności. Oczywiście nie wolno tych tekstów sobie przeciwstawiać. Porównywanie i szukanie różnic w kilku zdaniach zaczerpniętych z obszernych dzieł nie jest metodą naukową. Spróbujmy więc potraktować je jako całość. Przyrównując do siebie oba teksty, można zauważyć, że bardzo dobra znajomość Starego Testamentu i pewna specyficzna duchowość stąd płynąca, jakże różna od bizantyjskiej, owocuje przyjęciem przez Efrema i formy, i charakteru rozmowy z Bogiem. Ale różnica prawie 6 wieków dzieląca obu autorów wyciska swoją pieczęć, gdyż chrześcijaństwo zapoznaje się już powoli z doświadczeniem ojców pustyni, mnichów badających własne wnętrza, obnażających własne słabości i szukających sposobu walki z nimi. Młody Kościół przyswaja wysiłki tytanów ducha, genialnych i doświadczonych psychologów, badaczy ludzkiego wnętrza. Tekst Syryjczyka jest też bardzo zwarty. To, co u Syracha znajdujemy w wielu rozdziałach jego księgi, święty Efrem mówi zaledwie w kilku zdaniach. Syryjczyk jest poza tym bardziej antropologiczny, a więc ludzki. Autor zdumiewająco wnikliwie wyciąga z cienia ludzkie słabości. Sięga głęboko, świetnie wiedząc, że w człowieku kryje się wiele innych wad, znacznie bardziej niebezpiecznych niż opisywane przez eklezjastyka. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzę, że syryjski pisarz i asceta nie był teoretykiem. Genialna przenikliwość i znajomość zakamarków duszy musiała być owocem wnikliwej obserwacji życia duchowego bliźnich, uważnej lektury pisma i powstałych już wówczas, przypomnijmy, około połowy IV wieku, wielu dzieł literatury wczesnochrześcijańskiej. Ale przede wszystkim jest to owoc wytężonej pracy nad sobą. Zanim wyjaśnię tę kwestię, zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu. Tym razem będzie to antyfona liturgii Wielkiego Piątku. Dziś wisi na drzewie krzyża ten, który powiesił ziemię nad wodami. Fałszywą purpurę odziewany jest ten, który przyodziewa niebo w obłoki. Postawmy pytanie, skąd święty Efrem znał słabą ludzką naturę? Skąd taki wielki autorytet, asceta, nauczyciel, znawca Biblii, egzegeta, apologeta, te słowa już znamy, i świetny teolog zna słabe strony człowieka? W odpowiedzi posłuchajmy roboczego przekładu dwóch cytatów dokonanych dla potrzeb dzisiejszego spotkania. Oba mogą zabrzmieć dość szokująco. Pierwszy z nich to fragment wstępu, jakim opatrzony jest pierwszy tom dzieł świętego Efrema. W zasadzie jest to odpowiedź Syryjczyka na pytania, z jakimi zwrócili się do niego nieznani przybysze. Co to byli za przybysze i skąd przybywali, pozostanie chyba zagadką. Ale ogromnie się cieszę, że dzięki dzisiejszej audycji przypomnimy słowa ascety, o którym świat kościelny jeszcze pamięta, ale kultura świecka już zupełnie zapomniała. Święty Efrem pisze tak, jakby tłumaczył się przed czytelnikami z faktu spisania swych myśli i rozważań, co w efekcie dał genialny traktat teologiczny, adresując swe słowa do owych przybyszów. Pisze tak. Wychwalam wasze życie, którzyście ukochali Chrystusa, dlatego że przepełnione jest śmiałością i ufnością, ale moje własne życie jest godne pożałowania, gdyż jest zupełnie nieprzydatne. Wychwalam was, umiłowani, którzy waszym życiem pełne sprawiedliwości staliście się przyjemnymi Bogu i aniołom. Ale kto uronił łzę nade mną, który rozgniewał Boga swymi uczynkami, pełnymi rzeczy bezsensownych? Dziwię się wam, którzy dla uzyskania korzyści duchowej zdecydowaliście się udać w tak długą drogę. Jeszcze bardziej dziwię się temu, że przyszliście do człowieka, który nic nie jest wart, który już jest osądzony za grzechy, w dodatku domagacie się od niego jakiegoś słowa dla waszego własnego pożytku. Zadziwiająca rzecz. Nasyceni przyszli do cierpiącego głód, oroszeni wilgocią ducha przyszli do usychającego spragnienia. Posiadający słodycz dobrych uczynków, przybyli do napełnionego grzeszną goryczą. Bogaci do biednego, mądrzy do biedaka, czyści do zbrukanego, zdrowi do człowieka z chorym sumieniem. Ci, którzy czynią dobro przed obliczem Boga, przybyli do tego, którego gniewa. Ci, którzy gromadzą, do tego, kto marnotrawi. Ale ponieważ kierujecie się pokorą i domagacie się słów dla was pożytecznych, oczekując ich ode mnie, człowieka nic niewartego i chcąc obnażyć słabości życia mego, nakazujecie uczynić to mnie samemu. To, aby przynieść owoc godny posłuszeństwa, powiem wam słowo. Ale uczynię to ze wstydem. Jeśli zacznę obwiniać w nim innych, to sam siebie zacznę oskarżać. Wtedy to rzeczywiście do mnie będą skierowane słowa Zbawiciela: lekarzu, ulecz samego siebie. Ale ponieważ ten sam Pan i pomazaniec wszystkich powiedział: wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, a według uczynków ich nie postępujcie, to choć i jestem nieczysty, to jednak potrafię udzielić prawej rady. Czy to tylko fałszywa skromność i zabieg literacki? Chwyt retoryczny? Przerwijmy na chwilę nasze rozważania. Kolejny utwór pochodzący z liturgii Wielkiego Piątku. Dziś zasłona w świątyni rozdziera się, aby napiętnować bezprawych. Słońce zaś, widząc krzyżowanego króla, skrywa swe promienie.
Głos ósmy, dni cyrkowna zawiesa.
Na pytanie o ewentualną fałszywą skromność czy zabieg retoryczny odpowiedzmy drugim fragmentem. Tym razem jest to zbiór cytatów wyciągniętych z różnych dzieł świętego, ale wszystkie one dotyczą refleksji Syryjczyka nad stanem własnej duszy. Są nie tylko samooceną, lecz prawie że spowiedzią. Posłuchajmy jego słów. Uważaj. Sieci wroga nasmarowane są miodem. Człowiek zwabiony słodyczą miodu zaplątuje się w sieci i napełnia się wszelką goryczą. Ja zaś, po tym, gdy już zdobyłem poznanie prawdy, stałem się skory do bitki i niesprawiedliwy. Kłócę się z powodu błahostek, stałem się zawistny i okrutny wobec tych, którzy ze mną mieszkają. Stałem się niemiłosierny dla biednych. Jestem człowiekiem gniewnym, kutliwym, upartym, leniwym, wybuchowym. Żywię złe myśli, kocham ozdobne szaty i do teraz wiele we mnie nieczystych myśli, wybuchów egoizmu, obżarstwa, łakomstwa, chełpliwości, pychy, nieżyczliwości, obgadywania, plotek, objadania się w czasie postu, rozpaczy, rywalizacji i niezadowolenia. Nie znaczę nic, a mam o sobie wysokie mniemanie. Stale kłamię, gniewam się na ołgarzy, zbezczeszczam świątynię ciała pożądliwymi myślami i jednocześnie surowo osądzam rozpustników. Osądzam też tych, którzy upadają, a sam stale czynię to samo. Osądzam złodziei i tych, którzy złorzeczą, a sam jestem i złodziejem, i tym, który złorzeczy. Przybieram jasny, czysty wygląd, choć cały jestem nieczysty. W świątyniach i za stołem w refektarzu chcę zajmować pierwsze miejsca. Widzę nowicjuszy i wynoszę się ponad nich. Widzę mnichów i nadymam się. Dążę do tego, by być przyjemnym dla kobiet, majestatycznym dla obcych, rozsądnym i mądrym dla swoich, doskonałym dla rozsądnych. Z pobożnymi obchodzę się jak najmądrzejszy, nierozumnymi zaś pogardzam jak zwierzętami. Gdy ktoś mnie obrazi, mszczę się. Jeśli ktoś okazuje mi szacunek, czuję do niego wstręt. Jeśli ktoś wymaga ode mnie czegoś zgodnie z prawem, wszczynam sprawy sądowe. A jeśli ktoś mówi mi prawdę, traktuję go jak wroga. Jeśli ktoś mi coś wypomina, czuję gniew. Ale jeśli podlizują się, niezupełnie jestem niezadowolony. Nie chcę okazać szacunku temu, komu się on należy, a sam, będąc niegodnym, oczekuję zaszczytów. Nie chcę się utrudzać, a jeśli ktoś mi nie usłuży, na tego się gniewam. Gdy brat popadnie w tarapaty, wyniośle mu odmawiam, ale gdy sam potrzebuje pomocy, zwracam się do niego. Nienawidzę chorego, a gdy sam zachoruję, pragnę, by wszyscy mnie kochali. Możniejszych ode mnie nie chcę znać, a niższymi pogardzam. Jeśli powstrzymam się od nierozsądnego pragnienia, zaczynam się chełpić. Jeśli przoduję w modlitewnym czuwaniu, wpadam w sieci krnąbrności i sprzeciwiania się. Jeśli powstrzymam się od jadła, tonę w chełpliwości i pysze. Jeśli potrafię się modlić, zwyciężając sen, z łatwością zwycięża mnie gniew i wybuchowość. Jeśli dostrzegam w kimś cnoty, nie zwracam na niego uwagi. Wzgardziłem przyjemnościami, ale nie porzucam świeckiego ich pragnienia. Gdy dostrzegam kobietę, rozweselam się. Na zewnątrz udaję pokornego, ale w duszy jestem pyszny. Z wyglądu biedny i skromny, a po prawdzie ogarnia mnie chciwość. I po cóż się nad tym wszystkim rozwodzę? Otóż z wyglądu wyrzekłem się świata. Ale tak naprawdę wciąż, stale myślę o rzeczach świeckich. Podczas nabożeństw rozmawiam, błądzę myślami, przywołuję bezsensowne wspomnienia. Podczas posiłku wdaję się w puste rozmowy, jestem łasy na podarki, uczestniczę w cudzych upadkach, wdaję się w zgubną rywalizację. Tak wygląda moje życie. I przy tym wszystkim ja, nieszczęsny, chciałbym zasłynąć świętością. Żyję w grzechach, a chciałbym, by uważano mnie za sprawiedliwego. Mam jedno wytłumaczenie na to wszystko. Diabeł zbił mnie z tropu. Ale nie usprawiedliwiło to Adama. Oczywiście również Kaina podkusił diabeł, ale i on nie uniknął kary. O Panie, daruj nam ujść ode złego, rozrywając pęta, którymi nas związał za naszym przyzwoleniem. Daruj pokojanie mnie grzesznemu, ducha życia tchnij w obumarłą mą duszę, przepędź zatwardziałość z mojego biednego serca i daruj mi źródło skruchy. Ale nie padaj duchem, moja duszo, nie rozpaczaj. Nie wydawaj na siebie ostatecznego wyroku z powodu mnóstwa grzechów. Nie ściągaj na siebie ognia, nie mów, odrzucił mnie Pan od swego oblicza. Bogu nie są miłe takie słowa. Czy ten, kto upadł, nie może powstać? Ten, kto się wyparł, czy nie może się nawrócić? Nie słyszałaś, duszo, jak ojciec jest miłosierny względem marnotrawnego? Nie wstydź się nawrócenia. Lecz ze śmiałością, zdecydowanie powiedz, wstanę i pójdę do swego ojca. Stań więc i idź. Przyjmie cię i nie będzie czynił ci wyrzutów, lecz więcej nawet. Uraduje się z twojego nawrócenia. Czeka na ciebie. Ale, zaznacza święty Efrem, musisz dać coś od siebie. Proś Boga, by dał ci potrzebne łaski. O Panie i Władco życia mego, nie daj mi ducha lenistwa, zniechęcenia, pożądania władzy i próżnych słów. Daruj zaś słudze twemu ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. O Panie, Królu, pozwól mi widzieć moje grzechy i nie osądzać brata mego, albowiem błogosławiony jesteś na wieki wieków. Amen. Wsłuchując się w przytaczane słowa jednego, możemy być pewni. Pan, król życia świętego Efrema, wysłuchał jego prośby. Pozwolił mu widzieć jego własne grzechy. A jeśli Syryjczyk już miał kogoś osądzić, osądził samego siebie. I uczynił to, jak mogliśmy się przekonać, z pełną surowością. Ale ten dramat świętego przyniósł dobry owoc. Do dziś może być przykładem szczerości wobec samego siebie. I co ciekawe, taka szczerość nie spowodowała w Syryjczyku załamania czy depresji, jak prognozowałaby dzisiejsza parapsychologia. Wręcz przeciwnie. Jak widzimy, aby się oczyścić, trzeba te brudy wyciągnąć, a nie dzień w dzień utwierdzać się w przekonaniu o własnej doskonałości, o prawie do samooszukiwania się. Gdy skończy się dywan, pod który radzi się dziś zamiatać wady, grzechy i słabości, dopiero wtedy problem się zaczyna. Historię świętego męża z Syrii już znamy. A my? Czy nas stać na to, by choć w jakiejś drobnej części prosić Boga o ukazanie nam naszych grzechów? Czy raczej na bliźniego skierujemy swą lupę nieżyczliwego inkwizytora? Tak będzie bezpieczniej. Ale czy przez to staniemy się lepsi? Do usłyszenia podczas kolejnej pogadanki. Pozdrawiam serdecznie ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny Słupsk.